Czego mogliśmy się dowiedzieć z przesłuchań Komisji do Spraw Pegasusa? Co Przemysław Wipler chciałby zrobić jako prezydent Warszawy? I czy może powstać nowe ugrupowanie po prawej stronie sceny politycznej? O tym między innymi dzisiaj w programie Rzecz o Polityce. Jacek Dzienkiewicz, zapraszam. A Państwa i moim gościem jest Przemysław Wipler, poseł Konfederacji, członek Komisji do Spraw Pegasusa. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, wiceprzewodniczący.
Dokładnie. Dlaczego jako do jedynego posła opozycji Jarosław Kaczyński nie zwracał się do pana per członku?
Może ja do niego nie mówiłem świadku w sytuacji, kiedy to jest człowiek, który ma swoje lata, ma 75 lat, jest, do niedawna był najważniejszym politykiem w Europie Środkowej, jest byłym premierem, byłym wicepremierem, jest prezesem potężnego cały czas ugrupowania politycznego, więc mówienie do niego per świadku, pani świadku, to na to reagował w sposób adekwatny i no, podkreślał, że ktoś z drugiej strony, jeżeli jest świadkiem, tylko świadkiem, to po drugiej stronie nie ma posła, pana posła, pani poseł, ale ma po prostu członka komisji śledczej.
Czy w takim razie pan ma poczucie, że ta komisja do spraw Pegasusa, ona się sprawdziła przesłuchując Jarosława Kaczyńskiego? Czy to może Kaczyński przesłuchał was?
No, powiedzenie, że kogoś przesłuchał, jest nadużyciem. Niemniej jednak, no, jaki koń jest, każdy widzi, wszyscy to komentowali i moja ocena tego, jak wyglądały prace komisji, nie odbiega od powszechnej. Ja przed pierwszym posiedzeniem powiedziałem rano w mediach, że uważam, że jest błędem i przedwczesnym wyzywanie Jarosława Kaczyńskiego w sytuacji, w której on, my nie mamy jako komisja żadnych dokumentów, które świadczyłyby o tym, że on jest bezpośrednio odpowiedzialny za jakiekolwiek nieprawidłowości dotyczące szeroko rozumianej inwigilacji, nie tylko oczywiście Pegasusa. Ponieważ to nie jest komisja i to nie ma być komisja do spraw nielegalnej inwigilacji z wykorzystaniem systemu Pegasus rodziny państwa Brejzów, to nie jest jeden przypadek, to są wszystkie przypadki nielegalnego, niecelowego i nieprawidłowego inwigilowania, podsłuchiwania Polaków w trakcie 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości. Przed rozpoczęciem prac komisji nie dostaliśmy ani jednego dokumentu, który dotyczyłby w jakikolwiek sposób Jarosława Kaczyńskiego, który byłby datowany na czas jego wicepremierowania, który byłby do niego kierowany, dekretowany, który on wytworzył albo którego był odbiorcą. W takiej sytuacji mogliśmy iść na tą komisję, mając wiedzę tylko gazetową, znając tylko wypowiedzi publiczne Jarosława Kaczyńskiego i innych osób. I to jest, jak ja to mówię, jakbyśmy poszli na polowanie na niedźwiedzia z gołymi rękami albo na wieloryba bez harpunów. No co, chcieli go zagłaskać na śmierć? Moi koledzy i koleżanki z komisji, z koalicji rządzącej.
Czy zdanie Jarosława Kaczyńskiego są ważne, ponieważ on nie złożył pełnej przysięgi, rota przysięgi nie była zgodna z tym, co przewodnicząca odczytała?
Nie, moim zdaniem to nie były zeznania, to były jego swobodne wypowiedzi. Równie dobrze bez żadnego trybu mógł sobie posiedzieć w Sejmie na jakimś zespole parlamentarnym i opowiadać, co myśli na temat tego. To był wielki błąd, że pozwolono mu kontynuować udział w tym przedstawieniu w sytuacji, w której on nie wygłosił odpowiedniej roty, a nie wygłosił, dlaczego nie wygłosił, powiedział, dlaczego nie wygłosił. Ja szanuję i rozumiem, że jeżeli ktoś ma przysiąc, że będzie mówił wszystko, co wie, a nie może mówić wszystkiego, co wie, bo nie został zwolniony z tajemnicy, no to jest to niekonsekwencja wewnętrzna ustawy. Jeżeli ją czytać konsekwentnie i rozsądnie, to miał prawo odmówić takich zeznań, a komisja powinna była wystąpić do premiera Donalda Tuska, zwolnienie go z tajemnicy państwowej. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia jest taka, że pomimo tego, że on powiedział, że jak zostanie zwolniony, to powie wszystko, to później w trakcie samego przesłuchania on powiedział, że nawet gdyby został zwolniony, tego akurat by nam nie powiedział w kilku przypadkach, co mnie bardzo mocno zdziwiło i czego nie rozumiem, ale to będziemy mieli okazję dopytać w sytuacji, w której on zostanie zwolniony z tajemnicy, zaproszony ponownie i prawidłowo zaprzysiężony.
A czy w takim razie posłowie Prawa i Sprawiedliwości zostali słusznie wykluczeni z obrad komisji, czy to też było z naruszeniem regulaminu?
To to, że oni robili obstrukcję, przeszkadzali w wypowiedziach, między innymi moich wypowiedziach, to po prostu miało miejsce. Niemniej jednak nawet przepisy prawa mówią o trybie, w którym można wykluczyć posła. To stosujemy posiłkowo regulamin Sejmu. I to nie jest tak, że komuś godzinę, pół godziny temu czy dwie godziny temu zwracałeś uwagę, to teraz możesz go wykluczyć. Jest określony tryb. Panie pośle, przywołuję pana do rzeczy. Panie pośle, przeszkadza pan w obradach komisji. Panie pośle, proszę wyjść. To są jakby dwa strzały ostrzegawcze i odpalenie. To nie miało miejsca i robi to przewodnicząca komisji, nie w głosowaniu cała komisja. To, że przegłosowano wykluczenie posła Goska, a on nie wyszedł i jeszcze głosował w sprawie wykluczenia pana posła Ozdoby, no to z miarą tego chaosu, który panował podczas tego przesłuchania, podczas tego spotkania, podczas tej komisji, no bo nazwanie tego przesłuchaniem jest nadużyciem trochę.
W takim razie proszę powiedzieć, jeżeli chodzi o kolejne przesłuchania, czego pan się spodziewa? Może pan się spodziewa również i oczekiwałby pan zmiany przewodniczącej komisji?
Ja nie będę przyłączał się do chóru osób chcących zmienić przewodniczącą. To jest decyzja wewnętrzna koalicji rządzącej. Jestem posłem opozycji, jestem w mniejszości. Ja nawet gdybym miał podobne zdanie jak koledzy Prawa i Sprawiedliwości, z tego co wiem, oni chcieliby, żeby pani przewodnicząca Sroka była przewodniczącą, ponieważ Jarosław Kaczyński z uśmiechem powiedział, że lepszej mieć nie będziemy i on jest w sumie zadowolony z tego, jaką przewodniczącą w chwili obecnej ma ta komisja, ale jeżeli to jest decyzja większości koalicyjnej, kto jest przewodniczącym, przewodniczącą tej komisji. Ja mam świadomość, że jestem tutaj w mniejszości, nie ma żadnych innych sojuszy, aliansów, w ramach których miałbym z kimkolwiek współpracować na rzecz zmiany przewodniczącej komisji, ale jak zostanie taki wniosek postawiony, to zobaczymy na kogo i wtedy będziemy się zastanawiać, a nie spekulować jakoś tak pusto. To, że były popełnione błędy, one są jasne i oczywiste. I co tym więcej mówić?
Jeżeli chodzi o spekulacje, to pospekulujmy. Powinna powstać, albo może powstaje nowa partia po prawej stronie sceny politycznej. Dochodzi do kłótni i sporów w obozie Zjednoczonej Prawicy. Również ludzie prezydenta atakują chociażby Mariusza Błaszczaka. Dojdzie do secesji i suwerenna Polska zbuduje nowe ugrupowanie? A może Andrzej Duda z Mateuszem Morawieckim?
Bardzo duże napięcia w obozie Prawa i Sprawiedliwości związane z układaniem list wyborczych do Europarlamentu, do Parlamentu Europejskiego i w związku z tym niektórzy politycy postanowili wyjść na zewnątrz i dosyć mocno się z sobą poszarpać. Te napięcia są szersze moim zdaniem, bo to są napięcia między innymi mającym kandydować do Parlamentu Europejskiego Danielem Obajtkiem, a Mariuszem Kamińskim i Maciejem Wąsikiem, bo to nie kosmici przynieśli dziennikarzom nagrania rozmów Obajtka z redaktorem Nisztorem, tylko konkretne osoby powiązane z konkretnymi ludźmi. Inne pole napięć to jest suwerenna Polska i Prawo i Sprawiedliwość, czyli ostre krytykowanie Mateusza Morawieckiego i jego ludzi przez Patryka Jakiego. A czymś już z gruntu innym od innej strony jest wymiana między Marcinem Mastalerkiem, a między politykami takimi jak Mariusz Błaszczak. Co ciekawe, wszystkie rzeczy, które mówi czy Patryk Jaki, czy Marcin Mastalerek są moim zdaniem prawdą. To są rzeczy, które od dawna mówili politycy Konfederacji na temat tego, w jaki sposób obronnością zarządzał Mariusz Błaszczak i budową polskiego przemysłu zbrojeniowego, w jaki sposób Morawiecki oddawał polską suwerenność i walkowery zaliczał kolejne w Komisji Europejskiej, w Parlamencie na poziomie polityki europejskiej, w jaki sposób zgadzał się na niekorzystne dla Polski rozwiązania. To jest czas prawdy z naszej perspektywy i dobrze, że są politycy, którzy tą prawdę wreszcie z obozu rządowego zaczęli mówić.
Ale dojdzie do rozłamu w Prawie i Sprawiedliwości?
Nie mam pojęcia.
Panie pośle, a ma pan pojęcie na temat tego, czy Pałac Saski powinien zostać odbudowany? jako kandydat na prezydenta Warszawy?
Jeżeli rząd zdecyduje się taki prezent zrobić w Warszawie i wydać 2 miliardy złotych z pieniędzy publicznych, a jak rozumiem, chciał tego i pan minister Gliński, chce tego pan minister Sienkiewicz, to miasto Warszawa powinno zadbać tylko o to, żeby wycisnąć z tego jak najwięcej i żeby miasto Warszawa jak najwięcej ciekawej przestrzeni mogło z tego wygospodarować dla mieszkańców, dla obywateli naszego miasta.
A czy pan uważa, że CPK powinno zostać zbudowane kosztem Okęcia? W tym miejscu, w którym jest
nie ma,
projekt
nie
przygotowany?
Ma, nie ma sensu i nie ma możliwości jednocześnie zbudowania CPK, który broni się ekonomicznie i utrzymania Okęcia w obecnym charakterze, a takie mikrookęcie, które jest jeszcze mniej efektywne, na które przelatuje dużo mniej samolotów, jakieś tam lotnisko VIP, jest strasznym marnotrawstwem, więc jeżeli rząd podejmie decyzję o budowie centralnego portu komunikacyjnego, to jest jasne, że trzeba będzie przemyśleć, jak wyglądać powinien plan zagospodarowania przestrzennego dla całego nowego Okęcia i trzeba zrobić z tego 19 dzielnicę bardzo nowoczesną, dobrze przygotowaną planistycznie, urbanistycznie, ale to zależy od decyzji rządowych, które mam wrażenie, że jeszcze nie zapadły, bo chociaż obecny rząd nie porzucił projektu CPK, to zachowuje się tak, jakby szukał każdego powodu, pretekstu, by móc to zrobić, by móc porzucić projekt CPK i bardzo zdziwił się rząd oporowi społecznemu i że olbrzymia liczba Polaków, również wyborców w koalicji partii tworzących obecnie rządzącą koalicję, chce CPK, co jest dla nich dosyć dużym zaskoczeniem, no i oni jeszcze tego nie przetrawili, co z tym robić, ale z całą pewnością CPK nie powstanie i decyzje kluczowe nie zapadną w trakcie najbliższych 5 lat, więc nie będzie to problem ani zmartwienie prezydenta Warszawy do momentu, w którym będzie funkcjonować Okęcie, ale oczywiście prace nad planem zagospodarowania przestrzennego w tej kadencji powinny się rozpocząć i powinien być to element poważnej debaty publicznej, przede wszystkim mieszkańców Ochoty i tych osób, które mieszkają w bezpośrednim sąsiedztwie tego lotniska. Ja, mieszkając na warszawskich Kabatach, wiem, jak uciążliwe potrafi być lotnisko, bo były takie dni, w których z powodów pogodowych przekierowywano samoloty i przez dzień latały nad moim domem, nad moim mieszkaniem samoloty. Nie było to jakoś super przyjemne. Jest jasne, że każdy nad kogo domem ma być intensywny ruch lotniczy, to ma inne zdanie niż ci, którzy chcieliby w 10-15 minut po prostu dojechać na lotnisko.
I na koniec, a czy pan jako kandydat na prezydenta Warszawy uważa, że powinna być w stolicy prohibicja i na przykład po 22 nie powinien być sprzedawany alkohol?
Ja nadaję się na symbol prohibicji równie bardzo jak Rafał Trzaskowski na symbol pracowitości, czyli wcale. Jest to też niezgodne z programem Konfederacji. My uważamy, że powinniśmy szanować własność prywatną i prawo do prowadzenia działalności gospodarczej i wprowadzenie prohibicji dlatego, że nie działa w Warszawie policja i nie działa w Warszawie Straż Miejska i po nocy są awantury, to jest chore. Powinniśmy doprowadzić do tego, że Straż Miejska i Policja jest w stanie efektywnie działać w sytuacji, w której w okolicach sklepów nocnych dzieją się jakieś rzeczy, które nie powinny się dziać, gdy naruszane jest bezpieczeństwo, poczucie bezpieczeństwa mieszkańców, gdy jest naruszana cisza nocna, to powinno być załatwione na poziomie sprawnie działającej policji i sprawnie działającej Straży Miejskiej, a nie na poziomie kolejnych zakazów, które byłyby dziurawe. Samorząd w chwili obecnej w Polsce nie jest w stanie nigdzie wprowadzić efektywnej prohibicji. W sytuacji, w której można by to załatwić dowozami, kurierką, Uberami, Boltami, w 10 innych sposobów, nie ma to sensu. Poza tym podejście do tego problemu w poszczególnych dzielnicach Warszawy jest różne i inne. To jest problem przede wszystkim śródmieścia, turystów, a kolejna kwestia to, jak sobie wyobrażamy prohibicję w sklepach bez prohibicji w restauracjach, czy o 22 mówienie, słuchajcie, już kolejnej lampki wina wam nie podamy, ponieważ minęła 22, więc dziękujemy, do widzenia. To jest chore.
Minęła 9:35, ja muszę powiedzieć dziękuję, do widzenia. Przemysław Wipler, rzecznik imprezowania w stolicy był państwa i moim gościem kandydat
rzecznik,
prezydenta
Warszawy. Ale każdy z nas ma swoją historię.
Wszystkiego dobrego, dziękuję za rozmowę.
Dobrego, dziękuję bardzo.